Wracamy do rozmowy o celu i celowości. Dzisiaj w konwersatorium jest Paweł Grat i próbujemy wspólnie wydobywać z myśli Akwinaty jakieś podpowiedzi dotyczące tego zupełnie podstawowego ludzkiego problemu, problemu celu i celowości. Gdy się czyta świętego Tomasza, to ma się wrażenie, że on jest z jednej strony oczywiście scholastykiem, który porządkuje bardzo wiele różnych rzeczy, ale także zawsze dziedzicem tej bardzo długiej filozoficzno-teologicznej tradycji, związanej z przekonaniem, że nie tylko w obszarze typowo ludzkich zachowań charakteryzowanych wolną wolą, świadomością i tak dalej, ale w ogóle w całym wszechświecie mamy do czynienia z jakimś przenikaniem logosu. Logosu, czyli jakiegoś rozumu. Rozum ludzki jest tak naprawdę dla Tomasza jakimś właściwie raczej promieniem, tak, tego logosu, który przenika świat. Wspominam o tym dlatego, ponieważ z tym istnieniem logosu, jakiegoś rozumnego zamiaru, łączy się jego odzwierciedlenie, celowość. Tak? Jest cel, rzeczy są celowe. I stąd, gdy Tomasz mówi na przykład o podejmowaniu różnych działań, podejmowanie działań jest mocno związane z celowością, to dla niego to jest równocześnie problematyka, jakby w której to, co ludzkie, łączy się ściśle z tym, co naturalne, w ogóle, nie wiem, istniejące, nawet jeśli niekoniecznie żywe. Bo to ciekawe, to dla nas oczywiście brzmi dzisiaj zabawnie, jak czytamy, to akurat są rzeczy, których wprost nie da się podtrzymać, ale gdy czytamy na przykład, że tam Tomasz mówi o tym, że rzeczy naturalne też mają tę swoją celowość, bo kamień lubi spadać, prawda, i tak dalej, to samo to jest materią do różnych żartów, czy mogą głównie materią różnych żartów, a z kolei, gdy Tomasz jakoś też poważniej próbuje nam opowiadać, że strzała, tak, leci w jakąś stronę, że jest w niej cel. To jakby dzisiaj już po różnych dyskusjach ustaliliśmy, że cel akurat w tym przypadku, w tym przykładzie, prawda, cel to w dalszym ciągu mieści się w zamiarze tego, kto strzela, nie w samej strzale. A więc oczywiście jest ta warstwa rozważań Akwinaty, po którą się zaraz spotykamy, bo to są różne skojarzenia zupełnie z innego świata, innej fizyki, innych wyobrażeń o świecie. Niemniej upominanie się o celowość jest w dalszym ciągu ciekawe.
Tak, ale ja nie pamiętam teraz dokładnie tych fragmentów, osłabionych fragmentów z kamieniem, ale wydaje mi się, że nawet w samej myśli Tomasza jest bardzo duży potencjał, który pozwala, że tak powiem, odróżnić takie dosyć absurdalne przypadki, jak próba, nie wiem, wyjaśnienia naturalnej celowości kamienia przez to, że kocha być na dole po prostu. I jego kres jest jak najniżej. No, jakby, dlatego, że wydaje mi się, że takim właśnie zasobem w tej myśli, który pozwala takie przypadki odróżnić i zobaczyć jednak jakby jedno, myślę, dosyć taką nietrywialną i po prostu nieabsurdalną na pewno myśl. Za tym wszystkim to jest taka obserwacja, że żebyśmy mogli mówić o celowości w takim rozumieniu, chyba w jakim mówi o tym Tomasz, to nie wystarczy sam ruch. Znaczy, nie chodzi o to, że musi być jakaś zmiana, tak, która zmierza w jakimś kierunku i tam, gdzie się kończy zmiana, tam jest kres w takim rozumieniu. Tak? Cel jest wtedy, kiedy o celowości w takim paradygmatycznym sensie, takim sensie podstawowym, z którego potem możemy ewentualnie rozszerzyć, mówimy wtedy, kiedy ten kres, kiedy ten ruch kończy się w, no właśnie, tu musimy się odwołać do innego rodzaju przyczynowości, w tej doskonałości, która jest właściwa danej rzeczy, czyli mówiąc wtedy, kiedy przedmiot aktualizuje swoją formę, tak, no bo to forma jest w tej metafizyce właśnie, w tej teorii doskonałością rzeczy, tak, jeśli przyjmijmy jakby na potrzeby tego przykładu, tak? Przyjmijmy taki przykład na potrzeby tej dyskusji. Jeśli możemy powiedzieć, że w jakiejś, no może nie jest to cel ostateczny, ale w jakiejś hierarchii, powiedzmy, tak, celowości, jest jakaś ludzka doskonałość związana jakby z rozwojem, czy to w porządku czysto biologicznym, na przykład ludzkiego organizmu, tak? Powiedzmy, dzieci są urocze, no ale jak wiadomo, że jest taka perspektywa, w której można mówić, że są one dopiero człowiekiem, który się jakby, jak organizmem, który się dopiero staje, osiąga w pełni swojej doskonałości, no to tym kresem, tak, nie jest jakby dowolny moment, w którym ten ruch by się jakby zakończył, bo może się zakończyć na różne jakby sposoby, tylko ten moment, w którym ludzki organizm, na przykład jeśli mówimy o doskonałości takiej jakby na przykład anatomicznej, tak, osiąga swój dojrzały kształt, tak? Człowiek staje się, znaczy dziecko staje się dorosłym, dojrzałym człowiekiem. No i teraz można się zastanawiać i to jest tutaj jakby, myślę, stąd się biorą pewne trudności, dlatego że ten schemat dosyć dobrze działa, to wyjaśnienie, czy ten sposób rozumienia celowości jest chyba, tak mi się wydaje, jest tym lepiej dla nas zrozumiały, im bliżej jesteśmy ludzkich działań. To znaczy jakby, jeśli chcemy w ten sposób wyjaśnić na przykład celowość, no nie wiem, na przykład skonstruowania jakiegoś narzędzia, które potrzebne jest mi do pracy, no to nie ma problemu. Wiadomo, na czym polega tutaj doskonałość i jakby rozumiemy, że są na przykład mniej lub bardziej doskonałe wytwory jakiejś sztuki, tak? Ale jeśli na przykład chcemy oddalić się od tej sfery i na przykład właśnie objąć tym wyjaśnieniem również na przykład przyrodę, tak? No to robi się problem. No bo powiedzmy jeszcze, myślę, że może gdyby ktoś chciał na przykład pytać o celowość wszechświata, tak? No to jest taki, że tak powiem, wydaje mi się, że jakby kosmos jako całość ma jakiś taki rodzaj takiego też może estetycznego powabu, który mógłby kogoś skłonić, no jakby nie, no jakby to jest oczywiste, że to po prostu, nie wiem, ma głosić chwałę Boga na przykład, tak? Ale właśnie weźmy te kamienie na przykład, albo wyjaśnienia takie czysto biologiczne dotyczące, nie wiem, zwierząt, albo nawet przyrody nieożywionej. No tam dużo trudniej jest wskazać, na czym miałaby polegać doskonałość. Tak? Myślę, stąd się bierze ten problem z tym kamieniem. Oczywiście ja myślę sobie, że to już zostawię dla siebie, że pewnie są jakieś jestem przekonany, są metafizyczne wyjaśnienia, w których jest też miejsce na jakąś doskonałość kamienia na przykład, tak? Czy jakby skały jako takich, ale powiedzmy, że są one mniej oczywiste i to jest znowu pewna trudność, o którą się potykamy, ale myślę, że warto się pamiętać, że to nie jest tak, że jest to jakby trudność, wobec której Tomasz musi być bezradny, tak? Bo to jest jakaś absurdalna po prostu implikacja jego koncepcji, którą właściwie nie wiadomo, co z nią zrobić. No, bo musi powiedzieć, że kamień, jego naturą i doskonałością jest to, że ciąży ku dołowi.
No, odkładając na bok sam kamień, to rzeczywiście to, o czym mówiłeś, to znaczy ten rozwój i to, że rzeczy rozwijają się w jakimś kierunku i że uzyskują w ten sposób swoją doskonałość. Tu zawsze byliśmy, sam Tomasz jest też prowokowany do tego, żeby albo korzystać z takiej drogi, no jakby bardziej lub mniej platońskiej, tak? To znaczy takiej drogi docierania tego, co konkretne i realne tutaj, tak, w świecie naszym, docieranie do pewnego wzoru, który no, w przypadku no, bardzo wielu różnych platoników będzie bardzo różnie usytuowany, ale w przypadku Tomasza jako filozofa chrześcijańskiego no, ma swoją już utrwaloną tutaj drogę. Chodzi o ideę w umyśle Boga, w związku z tym też zasady prawa wiecznego, które stanowią miarę dla rzeczy, które się tworzą, które się rozwijają. No i to jest oczywiście zawsze droga, która, mówię o tej drodze platońskiej, która tak czy inaczej, znacznie zawsze tam gdzieś jest pytanie o dorastanie tego, co realne, do tego, co pomyślane. Tyle tylko, że w przypadku Tomasza te myśli same są jakoś realne, bo są w Bogu. Tak,
przy czym ja bym jeszcze dodał mimo wszystko, że oczywiście to jest może, być może to jest jakby pomoc, której Tomasz w ogóle nie potrzebuje, to co teraz powiem, ale mi się wydaje, że jest też sposób wysłowienia tej intuicji taki sposób, w którym ta celowość naturalna, która poprzedza realizację celu, tak, niekoniecznie musi ograniczać się wyłącznie do celu, który ktoś, tak, wytwórca, czy człowiek, czy Bóg, który w szczególności, który stwarza, ma w swoim umyśle, tak, bo na przykład jeśli, załóżmy, ja po długich poszukiwaniach swojego powołania odnajduję w końcu, jakąś formę swojego życia, tak? Nie wiem, no to może być zawód, to jest w szczególności nie, powołanie jakieś sakramentalne, tak, do nie wiem, życia małżeńskiego czy kapłańskiego. I retrospektywnie, tak, jak patrząc wstecz, widzę, że w pewnym sensie moje jakieś poczucie braku, tak, to, co w ogóle mnie wprawiło w ruch, który skończył się wyborem tego powołania, było we mnie od początku, nawet być może w momencie, kiedy ja w ogóle w umyśle nie miałem żadnej idei, tak? Ja nie, żeby zacząć, to jest przykład życia wzięty, żeby zacząć się rozwijać w jakimś kierunku i finalnie, daj Boże, realizować swoją naturalną celowość. Ja tutaj oczywiście nie chcę sugerować, że jakby powołanie zawsze musi przyjść w formie jakiegoś realizacji, powiedzmy, przeznaczenia, tak? Bo to nie na tym polega naturalna celowość, ale jeśli ono służy tej relacji, tej naturalnej celowości, to jest, myślę, taki życia wzięty przykład, który pokazuje, że jest pewien sens mówienia o naturalnej celowości złożonej we mnie, tak? Jakby ja w sobie, patrząc, zwłaszcza retrospektywnie, patrząc na siebie z przeszłości, widzę pewną potencjalność, która jakby domagała się tego uzupełnienia, nawet jeśli ja tego nie miałem w głowie. Tak? Oczywiście być może Bóg to miał w głowie, ale jakby to teraz nie o to chodzi. Chodzi o to, że no, jest taki sens, myślę, no, pewnie bardziej polega na pewnym braku niż na aktualizacji. Bo na tym to polega właśnie, że tej formy jeszcze nie ma. Ona musi dopiero przyjść. Ale to jednak jest, myślę, no nie metaforyczny sens, w jakim możemy mówić o pewnej naturalnej celowości złożonej w samej rzeczy, w sumie niezależnie od tego tak naprawdę, czy ktoś aktualnie o niej myśli.
Tak, tak, oczywiście. Ale jeśli byśmy to również, bo ty swój przykład umieściłeś, to jest bardzo, jak sądzę, rozwijające naszą rozmowę. Ten przykład w tym obszarze takiego kształtowania życia, tak? To znaczy również decyzji podejmowania pewnej i budowania pewnej formy życia. Gdyby natomiast jednak to jeszcze sprowadzić do niższego piętra, to znaczy do samego rozwoju, no, których nawiązywałeś wcześniej, tak, że z dziecka rozwija się dojrzały człowiek, no to to jest oczywiście nie tak, że musimy, żeby zrozumieć, że, tak, że to się dzieje, musimy przyglądać się jakiemuś kształtowi idealnemu człowieka, tylko raczej dysponujemy po prostu czymś, czym nasz umysł nieustannie się posługuje, to znaczy powszechnikiem człowieka, prawda, i w którym mieści się ta potencjalność, która tu się realizuje, ona się mieści, ona się nie zatrzymuje właśnie na dziecięcym kształcie, tylko jakby jest od razu nie Tomaszowemu, można powiedzieć, wychylone, tak? w stronę tej pełniejszej realizacji. No dobrze, to są cały czas nasze myśli dotyczące tego dzisiaj najbardziej kwestionowanego obszaru, tak? To znaczy tej celowości naturalnej. Powoli przesuwamy się do tego, do czego właściwie, jak sądzę, człowiek współczesny całą ewentualną celowość sprowadziłby w ogóle, czyli do problemu podejmowania decyzji, tak, i kształtowania postępowania ze względu na cele. A to już przerzucamy za płot po przerwie do trzeciej części naszej rozmowy.